Czcigodni bracia kapłani, ojcowie i bracia Paulini, opiekunowie tutejszego sanktuarium, drogie siostry zakonne, wszystkie osoby życia konsekrowanego, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, również drodzy słuchacze katolickiego Radia Podlasie, bo jak się dowiedziałem, jest również transmisja tej Eucharystii. Przybyliśmy, kochani, do Leśnej Podlaskiej na pielgrzymkę ku żywego różańca. Jako czciciele Najświętszej Maryi Dziewicy, ufający w jej przemożne wstawiennictwo, chcemy uklęknąć przed cudownym wizerunkiem w tutejszym sanktuarium i podziękować Bogu za piękną modlitwę różańcową i za tę łaskę, że możemy uczestniczyć w opasywaniu różańcem świata i Polski, i naszej diecezji, i naszych rodzin. Możemy uczestniczyć w dziele umacniania wiernych i dźwigania grzeszników. Maryja w wielu miejscach, ukazując się, prosiła o modlitwę na różańcu. Ta prosta modlitwa jest jej szczególnie miła, a przez to i szczególnie skuteczna. To prawdziwy talent złożony w ludzkie ręce. Przyjmijmy z uwagą dzisiejszą Ewangelię, mówiącą o talentach właśnie. Talent to grecka jednostka wagi, około 34 kilogramy. Przypowieść mówi zapewne o srebrze, chociaż Pan Jezus tego dokładnie nie określa, bo właśnie ono było w obiegu częściej niż złoto. Talent srebra zatem to około, mniej więcej przeliczając na dzisiejsze wartości, 100 tysięcy złotych. Przeciętny człowiek kilka lat musiałby pracować na jeden talent srebra. A święty Mateusz dobrze zna się na pieniądzach, bo przecież jest byłym celnikiem. Całość można by zatem nazwać przypowieścią o milionowych transakcjach. Trzeba zauważyć, że słudzy mają pomnożyć pieniądze wypracowane nie przez siebie, ale otrzymane od Pana. Jest w tym pewna trudność, bo swoimi pieniędzmi człowiek gospodaruje zwykle z większą starannością, jakby zna ciężar tego, co wypracował. A jeśli to jest czyjś majątek, to jest trochę gorzej. Raz po raz słyszymy o aferach wywołanych przez niegospodarnych albo nieuczciwych zarządców. Chrystus, rzecz jasna, nie uczy nas ekonomii, ale ukazuje drogę zbawienia. O czym więc mówi ta przypowieść? O tym, że człowiek otrzymuje od Boga ogromny kapitał łaski i że nie każdy dostaje tyle samo, ale każdy dostaje bardzo dużo i to, co dostaje, ma proporcjonalnie pomnożyć. Winien współpracować z dawcą łaski, koniecznie wnosząc swój własny ludzki wkład. Zdobywanie nieba nie jest podobne do wielkiej wygranej w totolotka, gdzie szczęśliwe trafienie załatwia wszystko, ale raczej do wytrwałej pracy, do pomnażania, do inwestowania w pewne przedsięwzięcia. Trzeba tu mieć nadprzyrodzoną pomysłowość. Najważniejszy jest jednak kapitał założycielski, otrzymany za darmo. Ten kapitał każdy otrzymuje w momencie Chrztu Świętego. Jest to życie nadprzyrodzone. Otrzymujemy je właśnie za darmo. Ale oczywiście ktoś musiał ten kapitał zgromadzić, zapłacić za niego wysoką cenę. Spojrzenie na krzyż wszystko wyjaśnia. Ceną za nasze życie jest śmierć Chrystusa. Zobaczmy, jaka przeogromna siła nabywcza tkwi w ofierze Chrystusa. Na ironię zakrawa fakt, że Judasz uzyskał za Jezusa tylko marne 30 srebrników. To podobno w tamtych czasach wartość dobrych sandałów. Przerażająco tanio został sprzedany Jezus. Tanio też i dzisiaj niektórzy ludzie go sprzedają. Nie wolno wystawiać w ofercie handlowej swego Boga. Nie wolno też kupczyć własnym życiem, rozmieniać je na drobne. Mamy na swoje życie patrzeć jak na wspaniały dar, który jest jednocześnie zadaniem, zaproszeniem do współpracy z Bogiem, po to, by swemu życiu nadać piękny kształt. I to nie jest tak, że gospodarz zostawił nas z talentem bez żadnych wskazówek, bez pomocy. Przeciwnie, zostawił nam cenną instrukcję, Ewangelię i w sposób dyskretny ciągle nas wspiera. Dzisiaj dowiadujemy się, że kiedyś przyjdzie moment prawdy. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Święty Paweł w jednym z listów mówi nawet, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodziej nigdy nie uzgadnia daty swojej wizyty. Przychodzi przez zaskoczenie i bierze cudzą własność. Święty Paweł przez to porównanie jakby wprowadza do dramatu trzecią osobę, złodzieja. Jest więc właściciel majątku, czyli Bóg, jest zarządca, czyli człowiek i jest złodziej, który podstępnie chce zagarnąć dobra, czyli diabeł. Prosta przypowieść Jezusa o talentach wyjaśnia bardzo nieraz skomplikowane ludzkie historie. Spójrzmy przez ten pryzmat na życie założycielki kół Żywego Różańca, Pauliny Jaricot. Niewątpliwie jest to osoba, która jest wielkim darem dla Kościoła. Tak ją dzisiaj oceniamy. Ale zanim tak to się wszystko ułożyło, sama musiała dużo się natrudzić, by odkryć właściwą drogę, na której życie człowieka najobficiej owocuje. Paulina przyszła na świat w dobie rewolucji francuskiej. To, jak wiadomo, dramatyczny czas dla Kościoła, czas prześladowań i wielkiego zamętu. Bardzo wielu kapłanów poniosło wówczas śmierć męczeńską. Pobożni rodzice Pauliny, chcąc ochrzcić córkę, musieli potajemnie sprowadzić księdza, który był wierny papieżowi. A nie było to łatwe, bo tacy księża się ukrywali. Przez władze rewolucyjne byli natomiast popierani odstępcy, którzy zerwali z Kościołem, a związali się z rewolucją. Państwo Jaricot znaleźli jednak odpowiedniego kapłana i wszystko odbyło się po Bożemu. Nasuwają się nam porównania z czasami unickimi na Podlasiu, kiedy to władze carskie zmuszały do przyjmowania sakramentów z rąk duchownych prawosławnych, a wierny lud nie chciał się na to zgodzić. W bohaterski sposób, potajemnie, pod osłoną nocy, przemierzał nierzadko długie kilometry na spotkanie z księdzem katolickim w nadziei, że tam będzie można przyjąć sakramenty według rytu Kościoła, z którym związali swoje życie. Zewnętrzne trudności można więc pokonać, jeśli człowiek ma w sercu szczerą miłość do Boga i do Kościoła. Nie koniec jednak na tym. Trzeba szukać światła, podpowiedzi, natchnienia. Historia życia Pauliny Jaricot pokazuje, że w tym odkrywaniu drogi wielkie znaczenie ma atmosfera rodzinnego domu. Wiemy, że Paulina kładła mocno na sercu członkom kół Żywego Różańca potrzebę modlitwy za misję. A warto powiedzieć, jak zrodziło się jej to przekonanie. Otóż jako mała dziewczynka często przekomarzała się ze swoim nieco starszym bratem, że jak dorośnie, pojedzie na misję, choćby do Chin. Brat natomiast twierdził, że na misję mogą jechać wyłącznie chłopcy, gdy zostaną kapłanami. Oczywiście wiemy, że obecnie zdarza się, że jadą głosić Chrystusa również świeckie dziewczęta lub siostry zakonne, ale 200 lat temu sytuacja była inna. Paulina pod wpływem tych rozmów już jako dziecko szukała możliwości pomocy w głoszeniu Chrystusa w odległych krajach, skoro sama nie może być misjonarką, i znalazła przez różaniec, przez modlitwę. Warto zresztą powiedzieć, że wśród patronów misji jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, która nigdy nie wychodziła poza mury swego klasztoru, a misję wspierała właśnie przez modlitwę i cierpienie. Kolejna ważna sprawa w zarządzaniu talentem swego życia. Otóż ideały dziecięce trzeba właściwie ukierunkować. Trzeba podpowiedzi. To dzieje się zwykle w rodzinach. Pamiętacie, jak papież Franciszek mówił w Krakowie do młodzieży o roli babci i dziadków. Wpływają oni na postawy swoich wnuków, którym poświęcają dużo czasu, znacznie więcej niż zagonieni, zapracowani rodzice. To dziadkowie uczą wnuki modlitwy, rozmawiają o różnych sprawach, wprowadzają w pozytywne myślenie o tradycji, o ojczyźnie, o Kościele. Papież chciał niewątpliwie przezwyciężyć takie przekonanie, że starsi ludzie niewiele mogą dać społeczeństwu, bo przeważnie nie znają się na nowoczesnych osiągnięciach i nie myślą postępowo. Postęp jednak nie może stać się jedynym celem i nie można odrzucać tradycji, odrzucać korzeni w imię postępu. Jeśli ktoś by chciał tak podejść do życia, to na pewno gotuje sobie i innym wielkie nieszczęście. Babcie i dziadkowie są świadkami tych wartości, które są sprawdzone. A nie są to wartości łatwe. Wśród nich jest przecież i cierpienie. Po śmierci w rzeczach osobistych Pauliny Jaricot znaleziono karteczkę z takim krótkim tekstem. Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem. Kochani, przybyliśmy tutaj do Leśnej Podlaskiej, aby modlić się przed cudownym wizerunkiem, niepozornym, bo zaledwie liczącym 30 parę centymetrów wysokości, Pani Leśniańskiej. Przynosimy tu ze sobą różnorakie doświadczenia naszego życia. Różne problemy, nasze osobiste, naszych rodzin, naszych bliskich, naszych znajomych, współmieszkańców miejscowości, do których należymy. I chcemy z ufnością, wpatrując się w ten mały leśniański wizerunek cudownej Maryi, prosić o jej wstawiennictwo przed Bogiem. Tutaj w Leśnej Podlaskiej, gdzie gromadzili się przed wielu laty unici, szukając oparcia, pomocy, również mamy nadzieję nie odejść z pustymi rękami i dzisiaj. Potrzebne są nam takie wizyty w sanktuariach naszej podlaskiej ziemi, bo tutaj możemy zaczerpnąć coś z mądrości nadprzyrodzonej. Możemy z ufnością oprzeć się na naszej najukochańszej matce, która z czułością przyjmuje wszystkie swoje dzieci i pokazuje drogę, i pokazuje, gdzie szukać siły. Kochani, chcę wam bardzo podziękować za wasze świadectwo, za waszą miłość do Kościoła, do Polski, za waszą maryjną pobożność, która jest tak nam wszystkim potrzebna i tak wielkie nadzieje z nią wiążemy. Wspierajcie wszystkie dobre dzieła, trzymając w rękach różaniec i we wspólnocie kół żywego różańca, modląc się o różne ważne sprawy dla was osobiście i dla Kościoła, i dla świata, i dla Polski. Niech Matka Najświętsza wyprosi wam potrzebne łaski, umocni was na tej drodze, którą kroczycie i nieustannie daje nowych członków, tych wspólnot, do których należycie. Bo myślę, że wielu z was ma takie obawy, czy przyjdą nowi, chętni, trochę młodsi po nas i z zaufaniem odniosą się do tej modlitwy różańcowej. Napawa nadzieją to, bo jak na wizytacjach czasem mam okazję spotykać się z kółkami żywego różańca, napawa nadzieją to, że są takie osoby, że również dzisiaj powstają nowe koła, nowe róże, że ludzie niezmiennie tej modlitwie różańcowej ciągle ufają. Z pewnością się nie zawiodą. Matka Najświętsza jest najwspanialszą pośredniczką wszelkich łask. Niech ona będzie naszą mocą. Amen.